o kłopotach księdza Chmielowskiego. Rok komety to dla księdza jest rok kłopotów. Myślał, że na starość schroni się w swojej plebanii wśród malw i rzeżuchy, która mu pomaga na stawy, a tu ciągle jakiś tumult, jakiś zgiełk. Teraz jeszcze dochodzi ten biegun i niechęć do niego Rożka. Ksiądz trzyma u siebie uciekiniera o strasznej twarzy i nie ma zamiaru go zgłosić władzom, choć powinien. Dobry to człowiek, łagodny i taki nieszczęśliwy, że nawet jego widok łamie księdzu serce i każe zastanowić się głęboko nad boskim miłosierdziem i dobrocią. Rożko zaś jest na tego bieguna cięty i ksiądz boi się, czy aby nie wygada komu. Wie, że Rożko jest zazdrosny i dlatego musiał milszym się dla niego stać i dać mu o grosz więcej, niż mu dotąd dawał, a tamten i tak chodzi na burmuszony. Teraz więc, gdy jest kilka dni we Lwowie, martwi się, czy jeden drugiemu do gardła nie skoczy. O tym jednak w liście do pani Trużbackiej nie wspomina, choć może ona, gdyby była na miejscu, poradziłaby co mądrego. Listy do pani Trużbackiej pisane od czasu do czasu dają mu wielką przyjemność. Ma bowiem wrażenie, że ktoś go wreszcie słucha. I to nie w materii uczonej, ale ludzkiej. Czasem układa je sobie w głowie całymi dniami, jak na przykład teraz, kiedy siedzi całkiem zaspany na porannej mszy u Bernardynów. Zamiast się modlić, myśli o tym, co napisać. Może tak. Sprawa moja z panem Jabłonowskim znajdzie się w sądzie. Sam będę swoim obrońcą i dlatego piszę teraz przemowę, w której dowieść się staram, że książki i wiedza w nich zawarta są dobrem wspólnym. Należą bowiem do nikogo, a zarazem do wszystkich, tak samo jak niebo, powietrze, zapachy kwiatów i piękno tęczy. Czy można ukraść komuś wiedzę, którą on ma sam z innych ksiąg? Teraz, gdy się znalazł we Lwowie, trafił w sam środek dysputy. Biskup jest zajęty, całe miasto w wielkiej gotowości. Nikt nie ma głowy do sprawy księdza Benedykta. Zatrzymał się więc u Bernardynów, chodzi na każdą rozprawę, robiąc sobie notatki i spisując je po trochu do listu do pani Trużbackiej. Ty mnie dopytujesz, czym na własne oczy oglądał. To ja ciebie grzecznie pytam, dobrodziejko, czy byś dała radę ustać na nogach, a nawet usiedzieć na jednym miejscu tyle czasu, ile ja usiedziałem. Bądź pewna, że nudna to była rozprawa i wszyscy się tylko interesowali jednym. Czy Żydzi krwi chrześcijańskiej potrzebują? Ksiądz Gaudenty Pikulski, uczony Bernardyn z lwowskiego zakonu, profesor teologii i mąż w języku hebrajskim doskonale ćwiczony, wykonał wielką pracę. Razem z księdzem Awedykiem spisali całą rozprawę lwowską i dodali doń wiedzę, jaką mamy dziś z ksiąg i przekazów wszelakich. Z widoczną erudycją ten uczony Bernardyn kwestię mordu rytualnego szczegółowemu poddał rozbiorowi. Podtrzymując w pełni oskarżenie tych antitalmudystów, dowody ich nowymi starał się poprzeć argumentami, zaczerpniętymi mianowicie z rękopisu niejakiego Serafinowicza, rabina z Brześcia Litewskiego, który w 1710 roku w Żółkwi przyjął chrzest i przyznawszy się publicznie, że sam dwukrotnie popełnił na Litwie mord rytualny, opisał wszystkie zła i bluźnierstwa, jakie Żydzi czynią przez cały rok według porządku świąt swoich. Wydane już były te sekreta talmudystów od tegoż samego Serafinowicza do druku, ale je Żydzi, wykupiwszy, spalili. Początek męczenia dzieci chrześcijańskich i dostawania krwi zaczął się po śmierci Chrystusowej w lat kilkadziesiąt z tej przyczyny, którą ci tu w cytacie z księdza Pikulskiego i Awedyka, pani dobrodziejko, wstawiam, żebyś nie myślała, iż wszystko to zmyślam sobie. Kiedy po rozkrzewieniu wiary świętej chrześcijańskiej poczęli chrześcijanie wzmagać się przeciw Żydom i ich potępiać, radzili wspólnie Żydzi, jakim by sposobem mogli chrześcijanów ułagodzić i serca ich uczynić miłosiernymi ku sobie. Udali się tedy do rabina jerozolimskiego, najstarszego, imieniem Rawasze. Ten, wszystkich sposobów przyrodzonych i przeciwnych naturze próbując, jeżeli żarliwość i zawziętość przeciwko Żydom mogła być zmiękczona, gdy tego dokazać nie mógł, na koniec udał się do księgi Rambam, najsławniejszej między uczonymi żydowskimi. W tej doczytał się, że żadna rzecz szkodliwa nie może być uśmierzoną tylko przez aplikację sympatyczną drugiej rzeczy tego rodzaju, co pomieniony rabin Żydom przełożył, że inaczej płomień zawziętości chrześcijańskiej przeciw nim nie może być zatłumiony tylko krwią wylaną z samychże chrześcijan. I od tego czasu zaczęli chwytać dzieci chrześcijańskie i okrutnie mordować, aby krwią ich mogli chrześcijan uczynić sobie łaskawych i miłosiernych. I za prawo to sobie postanowili, jako wyraźnie i obszernie to opisuje Talmud w ich księdze Zivchelev. Mnie ta sprawa wielce przejęła i gdybym tych źródeł pisanych sam na własne oczy nie przeczytał, umysł mój wzbraniałby się przed przyjęciem tej prawdy. Wszystko to jest ponoć zapisane w ich księgach, lecz skoro pisze się u nich, jak mówi ksiądz Pikulski, z kropkami, czyli akcentami, których w języku hebrajskim jest 9, Talmudy zaś drukują bez tych kropek, to znajduje się w Talmudzie mnóstwo słów wieloznacznych, które inaczej rozumieją rabini, a inaczej mogą tłumaczyć pospólstwu, jakim potrzeba dla zachowania sekretu. Przeraża mnie to bardziej, niż sobie jaśnie wielmożna pani dobrodziejko wyobrażasz. Wrócę do mojego Firlejowa w strachu jakimś, bo jeżeli takie rzeczy mogłyby się dziać na świecie, to jakże mamy sobie z nimi umysłem naszym poradzić? Lecz przecież uczone księgi kłamać nie mogą. Któż by dał wiarę w tej okoliczności talmudystom, myśleć nie przestaje, którzy jeśli w potocznych rzeczach mają zwyczaj kłamać i katolików oszukiwać, cóż dopiero w sprawie tak istotnej. I że ta potrzeba krwi chrześcijańskiej jest u samych rabinów w wielkim sekrecie. U prostych i nieuczonych Żydów jest niewiadoma. Stąd jednak pewna, że tyle razy i świadectwem dowiedziona i dekretem surowo karana.